Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Ostatnimi czasy opinię publiczną zajmuje problem Brexitu, problem ponownych wyborów w Wielkiej Brytanii. No, rzeczywiście mamy do czynienia z ogromnymi perypetiami. Ktoś powiedział, że z czekaniem na Brexit jest jak z czekaniem na Godota. Czeka, że on nigdy nie nadchodzi. O Brexicie napisano już tysiące artykułów, analiz. Problem pojawia się nawet u tych, którzy są bardzo zaangażowani w śledzenie tych perypetii, bo zaczyna to przypominać pewien chaos. Czy to prawda, że właśnie termin Brexit zaczyna się z chaosem wiązać? O komentarz poprosiłem dzisiaj pana profesora Pawła Ślimińskiego, który jest obecny w studiu, jest on ekonomistą, ale też świetnie zorientowany w arkanach europejskiej polityki. Panie profesorze, chaos w każdej sferze ekonomicznej, gospodarczej, czy no jednak nie należy tutaj wpadać w takie nastroje katastroficzne?
Znaczy, patrząc w tej chwili, jak wygląda kwestia Brexitu, to można powiedzieć, że jest to chaos, ale po to chociażby są wybory Wielkiej Brytanii 12 grudnia, żeby ten chaos przełożyć na konkretne rozwiązania. Bo w zależności od tego, kto wygra, możemy przewidywać następujące scenariusze. Jeżeli wygrają torysi prowadzeni przez Borysa Johnsona, no to trzeba zakładać, że Izba Gmin zatwierdzi, ratyfikuje umowę z Unią Europejską, no i wtedy będziemy mieli kontrolowany Brexit. Jeżeli okaże się, że wygra opozycyjna Partia Pracy, no to w tym momencie mamy bardzo dużą niepewność, ponieważ Partia Pracy i też w osobie tutaj jej przewodniczącego Jeremiego z Corbena zakłada, że będzie renegocjowała umowę brexitową. Potem jak ją wyrenegocjuje, to potem dojdzie do kolejnego referendum, czy Brytyjczycy zgodnie z tą umową będą chcieli wyjść z Unii Europejskiej. No, jeżeli najgorszą też rzeczą może być pad taki, jaki jest obecnie, no to wtedy dalej będzie...
Czyli wyjście bez umowy, tak? To jest najgorsza z możliwych sytuacji. Czy też to, co potencjalnie zaproponuje Partia Pracy, no, byłoby to w pewnym sensie no, zanegowanie jakby istoty no, demokracji.
No, w pewnym sensie tak, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że informacje, jakie wszyscy też otrzymują, pogłębiają wiedzę. No i oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o pogłębieniu wiedzy, bo ta wiedza może zarówno część społeczeństwa utwierdzić w Brexicie, chociażby na bazie tych doświadczeń, jakie były przez negocjacji, jak i część osób z kolei może również zmienić zdanie i na to liczą też Partia Pracy czy Narodowa Partia Szkocji, którzy się przeciwstawiają Brexitowi, ale z drugiej strony Partia Pracy też musi być świadoma, że walczy o miejsca w parlamencie. W związku z powyższym mówi jeszcze raz, zadecydujcie Brytyjczycy o tym, czy chcecie, czy nie chcecie, a my damy wam szansę. Także tutaj trzeba pamiętać, że ta wola z Brytyjczyków, którą oni w 2016 roku, a przypomnę, że 23 czerwca 2016 roku opowiedzieli się za tym, ażeby opuścić z Unię Europejską. 52% Brytyjczyków było za tym.
48 przeciw.
Różnie się to układało swoją drogą w różnych częściach Wielkiej Brytanii Północnej z Irlandii, bo z Anglicy to 53%, Walia 53% za opuszczeniem, ale już inni, Szkoci, Północna Irlandia, o Gibraltarze to już nie wspomnę, bo tam tylko 4% było za tym, ażeby pozostać w Unii Europejskiej, byli przeciwko.
Czyli ruszył ten zegar, taką datą graniczną był 29 marca, tak, 2019. To wtedy miało nastąpić to wyjście, ale ono nie nastąpiło ze względu na brak właśnie umów. I no, ta sytuacja spowodowała rzeczywiście głęboki podział w samym życiu politycznym Wielkiej Brytanii, wśród konserwatystów na przykład.
Tak, zdecydowanie, bo jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie wybory, no to mamy 2010-2015. 19 konserwatyści, ale rok 2017, który się wydawał, że w cuglach wygrają konserwatyści, bo jeszcze na kilka tygodni przed dawano 20% przewagi dla nich, okazało się, że wygrali, a wygrali z zaledwie przewagą 2% głosów, im zabrakło do większości parlamentarnej. Stąd ten problem, który obserwujemy dzisiaj, bo przecież Boris Johnson też wynegocjował nową umowę z Unią Europejską. Miała ona wejść w życie 31 października, jednak okazało się, że nie udało się większości w parlamencie zebrać tak, ażeby można było ją ratyfikować. I stąd pomysł, ale też i fortel ze strony konserwatystów, torysów, ażeby przeprowadzić w przyspieszonym trybie wybory, które będą miały miejsce 12 grudnia. Tutaj torysi liczą na to, że wygrają. Jeżeli wygrają, to będzie ratyfikowana umowa, która wejdzie w życie najszybciej, zaraz po ratyfikacji. No i będzie czas na to, ażeby ten Brexit kontrolowany przeprowadzić.
Pamiętam, że zaraz po Brexicie, kiedy Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem, oczywiście w mediach liberalnych pojawiło się taki szum. Zresztą szum po obu stronach, mówiących o manipulacji, ale można było odnieść wrażenie, że liberalne media mówią to, że część ludzi jakby nie dojrzała jeszcze do wizji właśnie Wielkiej Brytanii, która jest częścią Europy. I przede wszystkim raziło to, że te analizy były bardzo takie niepogłębione, jakby nie zastanawiano się nad głębszymi przyczynami takiej decyzji. Nie można powiedzieć, że 52% obywateli Wielkiej Brytanii to byli idioci na przykład, nie? A że te przyczyny są bardzo racjonalne. Tutaj nie ma jakby zero-jedynkowych jakby rozwiązań, że ani pozostanie nie jest dobre, ani wyjście nie jest dobre. No właśnie, panie profesorze.
Szuka się lepszego rozwiązania. Tutaj pan się odniósł do tych wyborów, do referendum z 2016 roku. Bardzo ważną kwestią, która jest podkreślana, jest to, kto głosował. To już wcześniej wspomniałem o tym, że generalnie Anglia, ale i Walia głosowała za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej, gdzie Szkocja Północna, Irlandia głosowały przeciwko. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że tak jak Wielka Brytania i Północna Irlandia, bo tak się nazywa państwo, to jest 66 milionów obywateli, ale Szkotów to jest 5 milionów z groszem. Z Irlandczyków, Północnoirlandczyków, jest jeszcze dwukrotnie mniej niż Szkotów. Kto głosował? A jeżeli popatrzymy sobie z kolei na wiek tych, którzy głosowali, wyborców, to okazuje się, że im starsi obywatele Wielkiej Brytanii, tym głosowali przeciwko. Do 45 roku głosy się rozkładały na korzyść tych, którzy nie chcieli wyjść z Unii Europejskiej. Ci, którzy byli starsi, głosowali przeciwko. Ale tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz. To, co czytamy w gazetach, wydaje się, że nie ma życia poza Unią Europejską, a życie poza Unią Europejską na pewno jest. I wiele argumentów, również i ekonomicznych, było przedstawianych, jest do dzisiaj oczywiście przedstawianych, które powodują, że Brytyjczycy wielu, jak tutaj widzieliśmy w większości swojej, opowiedzieli się za Brexitem.
Ja przygotowując się do programu znalazłem przegląd polityczny. Zajrzałem do przeglądu politycznego i tam rzeczywiście jest sporo pogłębionych analiz. I tutaj chciałbym przytoczyć Iwana Rogersa, wysokiego urzędnika, polityka, przeciwnika brytyjskiego, który mówi coś takiego, że są argumenty na rzecz Brexitu. Ludzie czuli się bardzo niezadowoleni z niektórych aspektów relacji i z Unią Europejską, a także relacji, to jest myślę ważne, z własnymi elitami. Panowało poczucie, że wielkomiejska, londyńska polityczna biurokracja, elita, że straciła kontakt z życiem zwykłych ludzi. Jest w tym wiele prawdy i dlatego właśnie o czym mówiłem, nie powinniśmy mówić, i to mówi właśnie Roger, że 17,4 milionów ludzi, którzy głosowali za wyjściem, to są jakby niespełna rozumu. Nie? Zgadza się pan profesor?
To jest opinia, pewnie takich opinii jest wiele, ale trudno oczekiwać, że ludzie głosowali nie zastanawiając się nad swoim głosem, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że podczas każdych wyborów media też odgrywają bardzo dużą rolę. I tak jak dzisiaj, jeżeli mówimy o Brexicie, to głównie czytamy na temat potencjalnych problemów z Brexitem. Raczej ciężko znaleźć gdzieś w mediach szanse, które wynikają z Brexitu, czy to dla Brytyjczyków, czy również dla innych krajów. No, trzeba powiedzieć, że media czy politycy przede wszystkim starają się wpłynąć na wyborców, wpływając na ich emocje. Strach jest jedną z bardzo ważnych z emocji, inną jest nadzieja. Ten strach przeciwko Brexitowi jest na pewno coraz bardziej też i podkreślany i na tym przeciwnicy Brexitu chcą postawić.
No jest taka też opinia. Komentator Paul Taylor mówi, że brytyjska kultura polityczna nie rządzi się konsensusem czy partycypacją, ale raczej plemienną konfrontacyjnością. No to jest oczywiście takie stanowisko liberalne i że Brytyjczycy zachowują się tak, jakby imperium, przynajmniej konserwatyści, jakby imperium ciągle trwało. Co pan sądzi o takim, on pisze coś takiego, że niemiecka kultura polityczna, chociażby te półokręgi, takie okrągłe stoły, tak, może troszeczkę w Bundestagu, czy też półokręgi w Unii Europejskiej, to jest jakby pewien znak skłonności do kompromisu, natomiast w angielskiej kulturze politycznej to jest wrogi przyjaciel, ale z drugiej strony to, co rządzi polityką, to naprawdę konflikt. A nie, konflikt cywilizowany, a nie porozumienie, tak, szukanie porozumienia, bo to jest, tutaj oczywiście wchodzimy do antropologii, do tych głębszych źródeł polityki. Panie profesorze.
Panie redaktorze, rozmawia pan z ekonomistą, nie z politologiem. W związku z powyższym ja się odniosę jednak do kwestii ekonomicznych. Każdy, kto rządzi w kraju, jakakolwiek partia, dąży do tego, ażeby wygrać kolejne wybory. Wtedy, kiedy głosują ludzie za daną partią, to trzeba zakładać, że są usatysfakcjonowani ze stylu rządzenia.
Kampanię prowadzi się poezją, a rządzi się prozą, tak?
Tak, ale ta proza życia to jest najczęściej to, ile ludzie mają w portfelach. A to z kolei jest funkcją w dużej mierze wzrostu gospodarczego. I teraz, jeżeli popatrzymy na Wielką Brytanię, to Wielka Brytania i rządzący, jak i również i obywatele zadają sobie pytanie. Chociażby, czy wzrost gospodarczy, jaki jest w Wielkiej Brytanii od momentu, kiedy weszli do Unii, jest wysoki, czy jest taki, który ich nie satysfakcjonuje. No i to, co powiedziałem, że jest życie również poza Unią, bo z jednej strony widzą problemy greckie, tutaj samo bycie w Unii, jak w Unii Europejskiej, nie gwarantuje sukcesu, ale z drugiej strony chociażby widząc towary koreańskie, Samsunga, Hyundai'a czy LG, które nie są przecież produkowane przez firmy, które mają siedziby w Unii Europejskiej, ale są doskonale sprzedawalne w Niemczech czy w innych krajach. Jeżeli popatrzą Brytyjczycy i popatrzyli na wzrost gospodarczy swojego kraju i Unii Europejskiej, to jedno mogli zauważyć, że od 99 roku, chociażby wtedy, kiedy strefa euro powstała, to strefa euro wzrosła o 30% PKB, a Stany Zjednoczone w tym czasie wzrosły 50%. W związku z powyższym każdy sobie zadaje pytanie, czy lepiej być w Unii Europejskiej, która rośnie mniej więcej 1% rocznie, a teraz popatrzymy sobie chociażby na Niemcy i ostatnie ich odczyty, kiedy wzrost gospodarczy jest 0,5% i maleje, czy jednak warto zainwestować i zaryzykować w to, ażeby znaleźć swój model gospodarczy.
Czyli są wyraźnie racjonalne czynniki ekonomiczne też, które nie tylko jakiś tam sentyment do imperium. Ja tutaj zacytuję Donalda Tuska. My do tych aspektów ekonomicznych jeszcze wrócimy. Mhm. Zacytuję Donalda Tuska, który w wywiadzie właśnie na temat Brexitu powiedział, że paradoksalnie ci, którzy marzyli o odbudowie politycznej wielkości imperium, doprowadzili do prawdziwego końca imperium. No ale Wielka Brytania pozostaje piątym bodajże mocarstwem gospodarczym świata, czyli imperium jest.
Tak, ale co to znaczy imperium? Imperium to...
Znaczy dzisiaj ekonomia decyduje o tym, czy jest nie ilość wojska, nie ilość dywizji chyba, chociaż to też, twarda siła też, ale jednak kategorie ekonomiczne są fundamentalne i podstawowe, tak? Dla definicji imperium.
Tak, jeżeli mówimy o kategoriach ekonomicznych, to troszkę do historii się odwołamy. W 1913 roku przed I wojną światową Królestwo było z imperium. Ekonomicznie jedna z piąta całej produkcji przemysłowej to była na terenie z Królestwa. Ale pierwsza wojna światowa, zadłużenie, które pozostało w Wielkiej Brytanii, ponad 100% PKB w okresie międzywojennym, gdzie 50% budżetu było przeznaczane na spłatę, i potem druga wojna światowa, no, doprowadziła do tego, że jednak Wielka Brytania stała się bardziej klientem z Stanów Zjednoczonych niż imperium.
Także... Ale ciążenie bardziej Atlantykowi, to jest jak czymś naturalnym. Bo także jest... Friedman też pisał o tym, przewidywał zresztą wyjście, no właśnie w tym bardzo, bardzo trafna tego analityka z Stratfordu, Friedmana. Przewidywał to
przewidywał, wyjście. Przewidywał najprawdopodobniej też, biorąc pod uwagę, czym stała się Unia Europejska, że w dużej mierze stała się jednak strefą, która zabezpiecza Niemcy.
I Francję.
Potem długo, długo nic i Francję, a potem jeszcze długo, długo nic i pozostałe kraje. Niemcy stały się olbrzymim beneficjentem z Unii Europejskiej. No i inne kraje to widzą.
Tak, a Anglia zawsze stała na gruncie tak zwany balans, równowagi europejskiej. Także żadne, cała polityka właściwie angielska zagraniczna bazowała na zasadzie utrzymania równowagi w Europie, żeby żadna nie wyrosło imperium.
Jeżeli tak historycznie popatrzymy, to właśnie między innymi to są powody pierwszej wojny światowej, zaangażowania Wielkiej Brytanii, ale również i druga wojna światowa to jest tak, jednak walka o to, kto będzie hegemonem w Europie.
Panie profesorze, wracamy do tego momentu, przenosimy się tak trochę w czasie za sprawą sztuki, do tego momentu, gdzie Imperium Brytyjskie, no właśnie było imperium. Edward Elgar, marsz wojskowy z motywem pieśni patriotycznej, czuje się tam chwały imperium. Posłuchajmy. Panie profesorze, piękna muzyka, nie? Wzniosła.
No, wzniosła muzyka, ale też pokazująca ambicje brytyjskie, z Land of Hope and Glory, czyli z utwór z Elgara, ale który sławi potęgę brytyjską. Zresztą jak sobie popatrzymy na takie trzy hymny, bo Land of Hope and Glory nie jest hymnem z Wielkiej Brytanii, God Save the Queen, ale chociażby na igrzyskach wspólnoty jest on grany jako hymn z Anglii. Ale we wszystkich tych utworach, tak jak Król Brytania, jednak się podkreśla wielkość brytyjską.
Znaczy dzisiaj ta wielkość jest dekonstruowana przez oczywiście całą szkołę dekonstrukcjonistów, mówiąc, że ta wielkość była na wysiłku i krwi niewolników, tak? Ale jednak ten Commonwealth i ten angielski kolonializm w porównaniu na przykład z francuskim, no, był łagodny. No, jednak to, co Kipling pisze, nie, o kulturze brytyjskiej jako świetle cywilizacji. Było coś w tym, czy nie było? To też jest sprawa. Trzeba było oczywiście osobny program zrobić na temat dziedzictwa kolonializmu, które wszystko zależy od punktu widzenia, tak, panie profesorze?
No, na pewno tak. No, było to imperium, słońce nie zachodziło, 1/4 globu. Dzisiaj to nie jest już kraj, który rozgrywa partię szachów tutaj w świecie, ale jednak stanowi bardzo ważny czynnik też bezpieczeństwa ogólnoświatowego.
Rozmawiam z ekonomistą, który świetnie jest zorientowany, jak państwo słyszycie, w problematyce politycznej. Zwolennicy pozostania w Unii mówią o wielkim osiągnięciu, jakim było zbudowanie jednolitego rynku. No to jest niewątpliwie dzięki właśnie głębokiemu projektowi liberalizacji. No ale ten rynek, nie wiem, czy on może być tożsamy w jakimś sensie ze strefą euro, no przeżywa pewien regres, tak, panie profesorze?
Przeżywa szereg problemów, które się uwidoczniły, szczególnie po roku 2008. Jednak to, że powstała Unia Europejska, nie spowodowało z konwergencji, na co wszyscy liczyli, czyli mniej więcej uśrednienia w krótszym czy dłuższym czasie chociażby PKB na mieszkańca, czyli jakości życia poszczególnych też i obywateli, ale spowodowało to, że Europa podzieliła się na taką Europę dwóch prędkości, gdzie jednak rdzeń reprezentowany przede wszystkim przez Niemcy i z Francję oddalił się, zamiast przybliżyć się, od peryferii reprezentowanych głównie przez kraje południa.
Konsekwencja Brexitu, zmniejszenie swobody w handlu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, czyli konsekwencja będzie rozbicie jednolitego rynku. Kto na tym straci więcej? Ale nie jest to katastrofa.
To życie pokaże, bo dzisiaj wszelkiego rodzaju obliczenia są tylko i wyłącznie z prognozami, ale najczęściej się pokazuje koszty Brexitu, ale nie liczy się potencjalnych korzyści, które też mogą z ekonomicznych z niego wyniknąć. Bo jeżeli popatrzymy sobie chociaż chociażby na media, no to możemy zobaczyć, że plan z Borysa z Johnsona, pakt, który zawarł z Unią Europejską, ma się przyczynić do strat brytyjskich w przeciągu 15 lat w wysokości 130 miliardów funtów. Mówi się, że jest to około 6,7 PKB. Oczywiście jest to mniej, jeżeli by się okazywało, że ten Brexit nie jest kontrolowany, ale tak naprawdę my nie wiemy, jak będzie wyglądała również gospodarka brytyjska po Brexicie. My nawet nie wiemy, w jaki sposób też relacje handlowe pomiędzy Wielką Brytanią a kontynentem będą funkcjonowały. Tutaj na jedno zwracam uwagę, że mamy do czynienia z okresem przejściowym, że pewne rzeczy mają być wynegocjowane. My ich nie znamy, ale też mamy rozwiązania alternatywne. Nie trzeba być w Unii Europejskiej, żeby z Unią handlować na warunkach bezcłowych. Tutaj mamy Szwajcarię, tutaj mamy Norwegię, to jest jedna z możliwości.
Ale Szwecja też?
Ale też i z Kanada. Też i Kanada, która ma podpisaną z Unią Europejską też umowę, dzięki czemu można handlować bez ceł. No, Szwecja nie jest w strefie euro, ale jest członkiem Unii Europejskiej.
Znaczy, będąc jakby członkiem Unii Europejskiej, to nie jest tak, że Brytyjczycy, tutaj myślę o rządzie Camerona, nie usiłowali jakby dostosować się do jakby wspólnej polityki, no ale niekoniecznie jakby wśród konserwatystów brytyjskich jakby było przekonanie, że musimy wszyscy zmierzać do wspólnych celów, że chodzi o tworzenie po prostu Unii o większej elastyczności. Tutaj ten brak zgodności z Niemcami i Francuzami był dość duży i można jakby wnosić, że odpowiedzialność jakby nie spada na Brytyjczyków, nie? Tylko też na Niemców, którzy nie bardzo wiedzą, którzy mają problemy, jak poradzić ze swoją siłą, zwiększającą się coraz bardziej.
Politycy przede wszystkim muszą dbać o interesy własnego kraju i Brytyjczycy podkreślają, że interes brytyjski jest interesem nadrzędnym. I często jest on w konflikcie z interesem z Unii Europejskiej. Tutaj ta niezależność brytyjska chociażby jest uwidoczniona w tym, że funt brytyjski cały czas pozostaje walutą narodową z Wielkiej Brytanii.
Nigdy nawet nie pomyśleli o tym, żeby można było wejść do strefy euro.
Mają swoje doświadczenia z początku lat 90. z ataku na funt brytyjski, gdzie usztywnienie... Usztywnienie kursu walutowego z funta brytyjskiego doprowadziła do klęski ekonomicznej i do dużego kryzysu nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również i w innych krajach. Ale tutaj zwracam uwagę, ta niezależność brytyjska to jest również strefa Schengen, gdzie oni w tej strefie też i nie są. Ta niezależność brytyjska to jest chociażby niezgodzenie się na kwoty imigrantów przysyłanych do poszczególnych krajów. Ale ja bym powrócił tutaj do tych kwestii ekonomicznych. Co boli Brytyjczyków? Chociażby brak możliwości prowadzenia elastycznej polityki gospodarczej. Boli ich to, że kraje, które należą do Unii Europejskiej, mają ograniczone możliwości w kształtowaniu polityki, w pomocy chociażby z publicznej. Coś, co jest bardzo podkreślane, to jest chociażby przemysł rybacki Wielkiej Brytanii, który na skutek też umów podpisywanych z Unią Europejską nie rozwinął się, a mało tego, jest w bardzo dużym regresie. I Brytyjczycy zadają sobie pytanie, czy należy poświęcać chociażby ludność, która mieszka na nadbrzeżach, a która żyła z rybołówstwa. Kolejne pytanie, które sobie zadają. Czy pomoc publiczna do szeregu gałęzi gospodarki, takie chociażby do przemysłu stalowego, jest potrzebna czy nie? Według Brytyjczyków jest potrzebna, a według Unii pomoc publiczna jako taka jest zła. Tutaj zwracam uwagę, jaka też jest w tej chwili dyskusja dotycząca gospodarki brytyjskiej. Ona jest bardzo ostra. Tutaj my sobie nie zdajemy sprawy, ale jest chociażby kwestia wręcz nacjonalizacji. Czy to poczty z brytyjskiej, czy to kolei brytyjskiej, czy to British Telecom, jednego z dostarczycieli z telefonii Wielkiej Brytanii. To są dyskusje, które są dzisiaj prowadzone, a które w przypadku, kiedy też i Wielka Brytania byłaby dalej członkiem Unii Europejskiej, byłoby na pewno możliwości byłyby ograniczone.
Niemniej podkreślmy na zakończenie programu, że Brexit to nie jest katastrofa i końca świata nie będzie, jak chcą czasami przedstawiać niektóre media. Nie jest to może najlepsza jakby sytuacja też dla Polski, tak? Jak pan profesor widzi, znaczy, tutaj z punktu widzenia właśnie naszych interesów?
Z punktu widzenia naszych interesów Brexit nie jest chyba dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Po pierwsze, Wielka Brytania jest naszym partnerem handlowym dosyć dużym. Jeżeli chodzi o eksport, no to około 8% naszego eksportu idzie do Wielkiej Brytanii. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, tego typu zamieszanie, jakim mamy do czynienia, jest problemem. Wejście z tutaj taryf celnych potencjalnie, brak wiedzy dotyczącej też kwestii administracyjnych związanych z handlem pozwoleń. Na dzień dzisiejszy jest to pewnego rodzaju problem. Ale to jest tylko jeden z problemów, ponieważ drugi problem, to już trochę może zostawmy ekonomię, ale przejdźmy troszkę też w kierunku też i polityki, czy geopolityki. No, trzeba pamiętać, że Wielka Brytania dysponuje jedną z największych armii
mocarstwo nuklearne.
I mocarstwo nuklearne, jeżeli chodzi o Europę. I jest to też nasz naturalny sojusznik, bo jednak ten sojusz transatlantycki, mówimy tutaj o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi już bardziej czasami niż z NATO, no to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to znak są kraje, które są bardzo blisko.
Przypomnijmy
jeszcze, co jest też i ważne, nasza siła w Parlamencie Europejskim też spadnie, bo Brytyjczycy nie mają takiego hura optymistycznego, to wiemy chociażby po referendum nastawienia do Unii Europejskiej. My także stajemy się i jesteśmy dosyć krytyczni. Nie zgadzamy się na wszystkie rozwiązania i też posłowie brytyjscy są naszymi naturalnymi sojusznikami, których w momencie Brexitu stracimy.
Zatem nie jest to katastrofa. Przyszłość jest zagadką. Zatem na zakończenie ten sam piewca chwały Imperium w utworze pod tytułem Wariacje Enigma, Edward Elgard. Posłuchajmy. Dziękuję panie profesorze. Gościem w moim studiu był pan profesor Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.